Rafał Skąpski, pisarz, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, wcześniej wiceminister, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i wnuk Zofii z Odrowąż Pieniążków Skąpskiej, której właśnie trzeci tom wspomnień zatytułowany Dziwne jest serce kobiece, wspomnienia z Ząbkowic i Krakowa nakładem wydawnictwa Czytelnik się ukazuje. I to jest trzeci tom wspomnień spisanych przez pana z 21 zeszytów, które obejmują 60 lat życia autorki. Proszę przypomnieć, jak to się stało, że te zeszyty zostały odnalezione i że postanowił pan je przepisać, opracować, opatrzyć komentarzami i przypisami, bo to jest przecież dzieło monumentalne. Każdy z tomów obejmuje kilkaset stron. Ten, mam wrażenie, jest największy, ten tom trzeci.
Tak, te wspomnienia, te zeszyty z rękopisem wspomnień były przechowywane w rodzinie. O nich wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy również, że są bardzo trudne do odczytania. Swego czasu nieżyjąca już kuzynka jakiś fragment tego przepisała jeszcze na tradycyjnej klawiszowej maszynie do pisania. Kiedy ja otrzymałem od kuzyna możliwość przejrzenia tych zeszytów, stwierdziłem, że z trudem, ale odczytuję. I ten trud był za każdym razem, jak wracałem do lektury rękopisu, ten trud był coraz mniejszy i postanowiłem przepisać pierwszy, drugi, trzeci zeszyt na własny użytek, po to, żeby mieć samemu informację o tym, jak wyglądało dzieciństwo mojego ojca, jak wyglądało życie jego rodziców. Lektura zaczęła mnie wciągać, podzieliłem się tą lekturą z żoną, która stwierdziła, że wspomnienia mają wartość większą niż tylko dla rodziny. I to był pierwszy impuls, by zacząć myśleć o tym, żeby je udostępnić drukiem szerszemu gronu, także spoza rodziny. Kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, w jakiej formie to wydać, jaki okres początkowo opublikować. Miałem już to przepisane i przedstawiłem maszynopis trzem znajomym pisarzom, wybitnym pisarzom, Józefowi Henowi, Wiesławowi Myśliwskiemu i Eustachemu Rylskiemu. Wszyscy trzej podkreślili zarówno walory literackie, faktograficzne, no i to, co wynikało już z tego pierwszego tomu, że jest to rodzaj historii uniwersalnej, historii społeczeństwa, ziemiaństwa. Na przestrzeni, pani powiedziała o 60 latach, to rzeczywiście przez 60 lat pamiętniki były pisane, ale tam są, szczególnie na początku, reminiscencje do wieku XIX, nawet sięgające lat 40. wieku XIX, bo zapisuje autorka to, co usłyszała od swoich rodziców lub dziadków. A więc to jest ponad 100 lat historii narodu, historii państwa, od 18 roku już państwa. Ci, którzy czytali wszystkie trzy tomy, zwracają uwagę na to, że autorka, zmieniając miejsca zamieszkania, bo urodziła się pod Kaliszem, potem mieszkała w Krakowie, na Sądecczyźnie, potem na Pomorzu, na tym Pomorzu, które zostało Polsce w 20 roku przydzielone traktatami paryskimi. Następnie okres okupacji pod Krakowem, tuż po wojnie, Ząbkowice Śląskie, a więc ziemie przyłączone do Polski jako ziemie odzyskane. Więc ci, którzy zwrócili uwagę na te zmiany miejsc zamieszkania, zwrócili także uwagę na to, że autorka zdążyła być we wszystkich trzech zaborach. Nawet jeśli nie była w zaborze pruskim de facto, to mieszkała na ziemiach zaboru pruskiego, tuż po opuszczeniu tych ziem przez Niemców. No i te ziemie odzyskane. To jest też zupełnie inna kultura, inne stosunki. I to wszystko w tych wspomnieniach jest zaznaczone. Bardzo ciekawa jest refleksja na temat różnic pomiędzy Galicją, Sądecczyzną, a Pomorzem, czyli tym właśnie popruskim obszarem.
Zanim jeszcze przejdziemy do poszczególnych tomów, oczywiście skupiając się najbardziej na tomie trzecim, kim była Zofia z Odrową, Szpieniążków Skąpska, bo to rzeczywiście wybitna pisarka, tutaj doskonały styl, wspaniale się te wspomnienia czyta, ale też była wybitną pianistką, która zrezygnowała właściwie z tej kariery pianistycznej, studiowała nawet w konserwatorium.
Tak, no była młodą krakowską dziewczyną, która równolegle z pensją kończyła konserwatorium krakowskie. Przypomnę, że wtedy dyrektorem tego konserwatorium był Władysław Żeleński, ojciec Boja Żeleńskiego, i nauczyciele prognozowali jej karierę, zachęcali ojca, matka już nie żyła, matka zmarła, gdy Zofia miała 4 latka, ale zachęcali ojca, by wysłał córkę na studia pianistyczne za granicę. Nagła śmierć ojca tuż przed zakończeniem nauki spowodowała, że te wszystkie plany trzeba było odłożyć na bok. Nie mogły być realizowane z powodu zasadniczej zmiany statusu finansowego. Już w tym momencie sieroty Zofii Pieniążkównej. Na szczęście poznała młodego, nieco starszego od siebie, agronoma po takiej podkrakowskiej szkole w Czernichowie, który zarządzał dobrami potockich pod Krakowem. Uczucie było wzajemne i doszło dość szybko do ślubu 9 stycznia 1900 roku w kościele świętej Anny w Krakowie, po czym młodzi wyjechali już z Krakowa właśnie na Sądecczyznę do Galicji i tam Jan zarządzał najpierw dobrami tarnowskich, potem dzierżawił majątki od Dunikowskiego, od Stadnickiego i do 20 roku mieszkali w Galicji. A więc była niespełnioną pianistką i nadal grając na pianinie, ale grając już bardziej dla przyjemności, dla kręgu rodziny z okazji organizowanych przez nią w Sączu jakichś akademii patriotycznych, zaczęła także realizować się i spełniać się jako autorka początkowo opowiadań, felietonów, które drukowała w prasie lwowskiej, sądeckiej, krakowskiej.
Początkowo jeszcze podpisywała się Zofia Odrową.
Tak, początkowo tak się podpisywała. I jest odnotowany fakt, że mąż wrócił z jakiegoś spotkania i mówił mniej więcej, ja cytuję z pamięci, słuchaj, podobno w tej i w tej gazecie świetny artykuł Zofii Odrowąż. No więc to najlepsza z możliwych ocen, prawda, kiedy nie była rozpoznana autorka, a oceniane jej pióro. I potem zaczęła mniej więcej w 1903 roku pisać swoje wspomnienia. Ale co ciekawe, gdy rodziły się córki, równolegle każdej z nich pisała też rodzaj takiego jej pamiętnika, jakby w jej imieniu. To obejmowało jeden stukartkowy zeszyt z reguły i taki zeszyt był wręczany córce w momencie, kiedy ona osiągała 18 lat. Jeden z takich zeszytów zachował się.
Podziwiałam tutaj też przy tym trzecim tomie, jak Zofia znajdowała czas na pisanie tego takiego niezwykle szczegółowego pamiętnika przy tylu zajęciach, jakie ona miała. Zresztą to też niezwykłe, że ona tak szybko przestawiła się z tego trybu życia, kiedy chciała być pianistką, do tego, kiedy zarządza olbrzymim gospodarstwem, kiedy zajmuje się właśnie sprawami nie tylko prowadzenia gospodarstwa, ale ona też bardzo dobrze wciągnięta jest w te takie szczegóły rolnicze, powiedzmy, dotyczące uprawy. Później tutaj w trzecim tomie zajmuje się kwiatami, studiuje, że ona była niezwykle otwarta na to, co ją spotykało, a jednocześnie taka bardzo pogodzona i z wielką pogodą przyjmująca to, co ją spotyka.
Tak, no, zmian w życiu Zofii Skąpskiej było bardzo dużo. Choćby zmiana statusu, urodziła się jako właśnie ziemianka we dworze pod Kaliszem. Potem z różnych rodzinnych przyczyn rodzice jej przenoszą się do Krakowa, a więc jakby zaczyna być mieszczką krakowską i po śmierci ojca staje się z powrotem ziemianką, ale już taką ziemianką gospodarującą, jak pani powiedziała. I wtedy ta jej chłonność na wiedzę, ta potrzeba dowiedzenia się czegoś o rolnictwie, o hodowli jest bardzo duża i ona to realizuje poprzez sprowadzanie pism niemieckich, fachowych pism niemieckich, austriackich, ale też kiedy rodzą się dzieci, kiedy są problemy ze zdrowiem lub z wychowaniem ich, sprowadza specjalistyczne pisma dotyczące medycyny, dotyczące także psychologii. Jest otwarta na wszystko, do czego się dotyka, to chce to pogłębić. Gdzieś w którymś momencie ona pisze, że bardzo żałuje, iż po tej pensji krakowskiej nie poszła, nie spróbowała zdawać na studia medyczne, że tak naprawdę chciałaby być lekarką, ale spełniała się właśnie jako żona dzierżawcy, żona zarządcy. Potem, jak pani mówi, po wojnie już bezpośrednio sama zajmuje się hodowlą kwiatów w zakładzie ogrodniczym i przyjmuje te wszystkie zmiany dość, może nie tyle pogodnie, ile z pokorą pewną.
Spokojem też.
I spokojem. Tu nie ma...
Nie ma buntu, mam wrażenie.
Nie spotykamy narzekania na tę sytuację. Ja podejrzewam, że to narzekanie, że ten smutek był gdzieś wewnątrz niej, ale uznała, że nie ma potrzeby przelewać tego na papier. Na papier na pewno jest przelany ogromny żal z powodu śmierci męża w 50 roku, kiedy Zofia Skąpska na ostatnie lata swojego życia, 11 lat, zostaje, mimo że wśród rodziny, wśród dzieci, wnuków, zostaje sama. To poczucie samotności bez męża jest bardzo wyraźne.
Zofia Skąpska rodzi 9 dzieci, 2 z nich umiera i tutaj szczególnie w tym trzecim tomie właśnie bardzo wiele mamy na temat dzieci, wnuków. To jest cała ta saga rodzinna, myślę, że możemy powiedzieć, że to jest saga rodzinna w tych 3 tomach zebrana, ale mam wrażenie, że właśnie ta rodzinność tutaj w tym trzecim tomie jest najbardziej widoczna.
Tak, ja też mam takie odczucie. Tom pierwszy, który, przypomnijmy, kończy się na roku 920. Można powiedzieć, że najwięcej w tym tomie pierwszym jest o mężu, o jego działalności. W tomie drugim, nazwijmy go pomorskim, obejmującym lata 1920 plus okres okupacji, jest najwięcej o samej autorce, bo ona podejmuje na Pomorzu bardzo aktywne życie społeczne, wstępuje do Towarzystwa Ziemianek, zostaje prezeską tego Towarzystwa Ziemianek Pomorskich wpisuje w miesięczniku Ziemianka Polska, notabene miesięcznik ten powstał z inspiracji Marii Rodziewiczówny, o której w tej chwili dość sporo się mówi i czyta.
Też w związku z nową biografią.
Tak, w związku z nową biografią i przypomina się przy tym, że poza tym, że była to pisarka, to była to po prostu rolniczka. Ona była ziemianką, uprawiała tę ziemię. Też w tym piśmie, to warto dodać, pisywała często Irena Gombrowicz, a więc rodzona siostra Witolda. Czyli ten drugi tom to jest zapis aktywności samej autorki. Przypomnę, jeszcze prowadziła kursy dla panien z dobrych domów, takie kursy gospodarcze. Prowadziła, tak jak wówczas było w zwyczaju, letniska dla ludzi przyjeżdżających z miast. A tom trzeci rzeczywiście po odejściu męża to jest skoncentrowanie się na losach dzieci i powiększającej się z roku na rok gromadce, no, może i gromadzie wnucząt, bo tych wnucząt było 22.
A prawnucząt chyba już ponad...
To się rozrasta...
Czy ponad 30 właściwie?
Ponad 30, tak. Ta liczba się rozrasta. No w grudniu kolejny prawnuk się urodził, wnuk Jerzego Skąpskiego, znanego krakowskiego witrażysty i wieloletniego redaktora graficznego Tygodnika Powszechnego.
Wracając jeszcze do tego, jaką pogodną osobą i optymistyczną w gruncie rzeczy była Zofia. Tutaj taki fragment, kiedy ona przyjeżdża do Ząbkowic. Z jakąż rozkoszą co rano przebiegam te ogrody i patrzę na rozwój roślin. Tak niewiele mi trzeba do szczęścia. Tutaj czuję się w swoim żywiole i zapominam o stratach, które poniosłam. Myślę tylko o tym, by jak najwięcej zdobyć wiedzy fachowej w kwiaciarstwie. Moglibyśmy dalej cytować.
No tak, to jest to, co pani zacytowała, to dowodzi, że autorka odnajdywała radość w drobnych sprawach i poszukiwała takich radości. I to jest też może dla nas, dla czytelników, jakieś wskazanie, by takie radości dostrzegać, by w ten sposób niwelować różnego rodzaju smutki czy niepowodzenia. Te straty, o których autorka tu pisze, one wypełniły 7 stron maszynopisu. W 1946 czy 1947 roku dziadkowie, chcąc starać się o przydział jakiegoś poniemieckiego gospodarstwa, bo taka wówczas tuż po wojnie była praktyka, sporządzili z pamięci spis tego wszystkiego, co zostało w Wielkim Łęcku, w tym majątku pomorskim, w momencie, kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy wyrzucili ich ze dworu i z majątku i zakazali pobytu i odwiedzin tego miejsca. Ja początkowo myślałem, żeby to omówić kilkunastoma zdaniami, ale potem stwierdziłem, że bardziej będzie przemawiało do wyobraźni czytelników, jeśli skany tego maszynopisu odnalezionego gdzieś w zakamarkach rodzinnych szuflad w Krakowie, że skany tego maszynopisu zamieścimy w książce. Dziadkowie otrzymali przydział, co prawda chyba nie dzięki temu maszynopisowi, ale otrzymali ten przydział w Ząbkowicach, zakład ogrodniczy w 1947 roku bodaj, ale potem w 1949, a więc niedługo później, nastąpiła zmiana polityki wewnętrznej, zmiana wobec właścicieli takich małych gospodarstw. I ten zakład ogrodniczy, będący własnością dziadków, stał się spółdzielnią, gdzie dziadek został przesunięty do roli księgowego, kasjera, a prezesem spółdzielni został jego pracownik. Na szczęście relacje między nimi były bardzo dobre, do tego stopnia, że i po śmierci dziadka, kiedy babcia już mieszkała w Krakowie prezes co roku pamiętał o jej imieninach, przysyłał kwiaty, przysyłał od czasu do czasu jakąś skrzyneczkę z pomidorami.
Dygresja mała, bo usłyszeliśmy zegar, który tutaj zabrzmiał w trakcie naszego nagrania. Nagrywamy w mieszkaniu Rafała Skąpskiego, gdzie przepiękne obrazy. Zastanawiam się, czy tutaj gdzieś też mamy portret Zofii z Odrową Szpieniążków Skąpskiej.
Zofia jest tutaj na zbiorowym zdjęciu. Za moimi plecami na ścianie jest zdjęcie z uroczystości stulecia pradziada w Piątkowej pod Nowym Sączem. I tam Zofia jest na tym zdjęciu. No, jej zdjęcie z dziadkiem jest u mnie w gabinecie. Tu jeszcze jest teściowa Zofii, a więc prababka moja, Wanda z Bukowskich-Skąpska na portrecie malowanym w roku 1867, o ile dobrze pamiętam.
To tutaj to zdjęcie, które zrobiliśmy panu do podcastu właśnie pod portretem prababci.
Tak, tak, tak. No też jest rysunek, taki portrecik ojca z koniem. On jest z okresu okupacji z Zabierzowa. Ojciec tam zarządzał majątkiem sióstr Norbertanek w Zabierzowie pod Krakowem z koniem. A to było ukochane zwierzę ojca, konie.
Tutaj wspomniał pan o Sądecczyźnie, gdzie rozgrywa się pierwszy tom wspomnień. Też Zofia interesowała się bardzo kulturą ludową. Też zbierała różne takie przedmioty, artefakty, ale też pisała o tej kulturze ludowej Sądecczyzny.
Tak, ja niestety nie dotarłem do takich notatek, o których pisze autorka w pierwszym tomie, które przekazała do Muzeum Etnograficznego w Warszawie jeszcze przed wojną. No, nie dotarłem z tego powodu, że po prostu one zostały utracone, spłonęły w czasie prawdopodobnie Powstania Warszawskiego, bo byłem w muzeum, rozmawiałem w muzeum, babcia znała ówczesnego dyrektora Muzeum Etnograficznego, gdyż on jeszcze jako młody, początkujący uczony z profesorem Talko Hrynkiewiczem odwiedzali dziadków w Brzeznej, tam na Sądecczyźnie. I babcia zafascynowana kulturą ludową, właśnie kulturą lachów sądeckich, opisywała te swoje odczucia, wrażenia. Część z tego jest w pierwszym tomie. No ale niestety te większe, obszerniejsze zapiski zaginęły. W drugim tomie jest, jak już mówiłem, to porównanie pomiędzy Pomorzem a Sądecczyzną, które dotyczy szeregu aspektów, zarówno przyrody, zarówno sposobu gospodarowania, sposobu odżywiania się i tej kultury ludowej, której w zasadzie tam na Pomorzu babcia nie dostrzegała.
Jeśli chodzi o tom trzeci jeszcze i Dolny Śląsk, w ogóle też bardzo ciekawe jest pokazanie tej rzeczywistości tuż powojennej, 45 rok, wkroczenie żołnierzy radzieckich, to też jest doskonale opisane, jak to wszystko się rozgrywało.
Tak, no tutaj zaczynamy ten tom trzeci od pierwszego dnia, w którym wojskowi radzieccy pojawiają się jako ci, którzy jednak przeganiają Niemców, jednak wyzwalają babcię.
Właśnie to ciekawe, że to nie był tak jednoznacznie negatywny stosunek Zofii
tak,
do nich.
Tak, to może też wynikać z faktu, że kiedy Niemcy w 1939 roku aresztują dziadków i dziadkowie spędzają, babcia dłużej, dziadek krócej, z różnych powodów są w różnych trochę terminach aresztowani. Babcia uświadamia sobie, że zostawiła we dworze, tam gdzie już jest zarządca niemiecki, swoje wspomnienia. po pierwsze z okresu I wojny, gdzie też, prawda, wojska niemieckie, czy front niemiecko-rosyjski, austriacki przetacza się przez Sądecczyznę, ale i przede wszystkim z września 1939 roku, gdzie bardzo jednoznacznie krytykuje Niemców, ocenia Niemców, opisuje ich. Być może wtedy w 1945-1946 roku miała gdzieś w podświadomości zakodowane nie pisać wszystkiego. Być może to, ale ja także odnajduję to, że jest to ten rodzaj, o czym mówiliśmy, takiego psychicznego nastawienia
pozytywnego.
Pogodzenia się. Może nie w pełni pozytywne, ale cóż ja mogę zrobić. Na to poradzić? Cóż ja mogę zrobić? Ja, jedna indywidualna osoba. W związku z tym trzeba się do tego w jakiś sposób przystosować, zachowując swoje poglądy, swoją postawę i, co wynika z tomu trzeciego bardzo wyraźnie, przekazując tą swoją postawę życiową, te wartości, które się niosło w sobie, przekazując wnukom. I tu przykład jednego z nich, najbliższego, bo mieszkali razem, najbliższego, bo dość podobnego w odbieraniu świata zewnętrznego, w odbieraniu kultury, czyli Bogdana Rogatko.
Nazywanego wcześniej Danusiem.
Nazywanego Danusiem od zdrobnienia imienia, ale przywołuję nazwisko, bo być może ktoś ze słuchaczy przypomni sobie dyrektora wydawnictwa literackiego w okresie przemian 89-90, krytyka literackiego, jednego ze współtwórców miesięcznika Dekada Literacka. Więc Bogdan był tym, w którym babcia widziała rodzaj kontynuacji swoich ambicji, swoich umiłowań do muzyki, do literatury, tak jak z grona dzieci widziała to w Haleszce, w jednej z córek, która tu w Warszawie była profesorem w szkole baletowej, uczyła historii tańca, historii baletu, historii muzyki. Tak w tym Danusiu Bogdanie Rogatko widziała spełnienie jej marzeń literackich. No Bogdan
udało się,
jest autorem kilku książek, wielu krytycznych esejów, pracował w ostatnich miesiącach życia nad czymś, co mogło mieć też charakter takiej monografii o rodzinie Skąpskich.
Tutaj też jeszcze wracając z kolei z Krakowa, do którego pewnie wrócimy, na Dolny Śląsk, dla mnie było niezwykle ciekawe, jak opisuje Zofia właśnie przyjazd do Ząbkowic, problemy z robotnikami, ze służącymi, którzy wszystko kradną z tych pozostałości, wywożą, czy byli pracownicy właśnie Ząbkowic. To też wszystko jakoś pokazuje, jak to po wojnie wyglądało.
No tak, szczególnie na tamtym terenie.
Właśnie, pamiętałam. Tak, gdzie pozostało mienie po niemieckie.
No, mienie po niemieckie, ale też sporo jeszcze niewysiedlonych Niemców, autochtonów. Nie zawsze to byli Niemcy, ale w każdym razie przedwojennych, czy z okresu wojny mieszkańców. I to był taki tygiel, gdzie mieszały się i różne narodowości, i różne interesy, różne intencje przyjazdu na ten teren. Znamy określenie szabrownik, więc tam na pewno też z tym dziadkowie mieli do czynienia. I ta konieczność dostosowania się obu stron, bo część z tych byłych mieszkańców, czy też mieszkańców byłych ziem niemieckich, jednak zostawała. Nie wszyscy chcieli wyjeżdżać, nie wszyscy mieli dokąd wyjeżdżać lub bali się tego wyjazdu. Więc trzeba było się dostosować. I to te pierwsze miesiące pobytu dziadków w Ząbkowicach pokazują, jak to się wszystko docierało. Równocześnie przecież poza dziadkami tam byli inni osiedleńcy, którzy tworzyli administrację państwową czy samorządową na tych terenach i też te relacje pomiędzy dziadkami a nową władzą są opisane.
Tutaj też dużo jest takich bardzo zabawnych, wręcz komicznych opisów, jak na przykład ten. Tak, powracam z Paragwaju do Ząbkowic. Paragwaj to też jest motyw, o którym może wspomnimy. Wspomniałam kilka razy o jeździe Landauerem. Brzmi to bardzo pompatycznie, a w rzeczywistości jest to stara buda. Tutaj nie wstyd takim pojazdem jeździć, bo wszyscy jeżdżą tylko karetami. Pocieszne to, gdy w dzień targowy jadą do miasta ze wsi gospodarze, a w karecie wiozą świnie, worki z jarzynami, owocami i różne inne prowianty.
No tak, czyli znowu zderzenie tej dawnej świetności, dawnego powozu, karety, z tą prozą dnia już w tej nowej rzeczywistości, kiedy zamiast wieść na jakieś przyjęcie pięknie ubraną parę dziedziców, wiezie się worek ziemniaków.
Czy świnie.
A Paragwaj, od którego ten cytat się zaczął, to z kolei kraj, w którym znalazł się przejściowo, ale na kilka dobrych lat, najmłodszy syn autorki, Stryj Kornel, który podzielił losy wielu Polaków, wychodząc z Polski w 1939 roku przez Rumunię, potem trafiając, przedzierając się do Francji, tam wstępując do wojska i z tym wojskiem będąc przewiezionym do Londynu, tam odbył całą służbę wojskową. W 1946-1947 roku zorientował się, że Polacy już w Londynie, w Wielkiej Brytanii są troszkę zawali drogą. Bardzo trudno jest tam znaleźć sobie miejsce, znaleźć pracę i w związku z tym postanawiają Stryj i jego druga żona Angielka z domieszką krwi hiszpańskiej postanawiają wyemigrować z Wielkiej Brytanii. Oczywiście Stryj wolałby wrócić do Polski, ale drogi prowadzą do Paragwaju, gdzie zajmuje się hodowlą yerba mate. Opisuje bardzo, bardzo ciekawie stosunki te paragwajskie. Opisuje w listach do babci.
Babcia, która je przytacza.
Która je przytacza i na całe szczęście, bo te listy oryginalne się nie zachowały w rodzinie, a ich fragmenty przepisane do tych dzienników, do tych zeszytów wspomnieniowych zachowały się i to jest też bardzo ciekawy dla czytelnika obraz życia w tym wypadku na emigracji. Potem Stryj przenosi się do Kanady, do Vancouver, staje się specjalistą od lasów tropikalnych i w 1972 roku przyjeżdża do Polski, no, głównie żeby spotkać się z rodziną, z siostrami, dwaj bracia jego już nie żyją, ale jedzie do Krakowa, bo tam jest Panowski Instytut Lasów Tropikalnych, ja tej nazwy może dokładnie nie cytuję, i tam dzieli się swoim doświadczeniem z polskimi naukowcami i jest w Dzienniku Polskim krótka relacja z tej wizyty Stryja, mam ten wycinek w swoim archiwum.
Stryj Kornel, tak jak możemy tu na zdjęciach zobaczyć, rzeczywiście jest, czy pan jest bardzo do Stryja Kornela podobny?
Wie pani, bardziej fizycznie jeszcze podobny jest mój syn, nomen omen Kornel, nazwany też na cześć Stryja tym samym imieniem. Ale kiedy byłem kilka lat temu w Kanadzie i pewnego dnia wsiadłem do samochodu, w którym już siedziała córka Kornela za kierownicą, a ja siadłem obok niej. Ona powiedziała: sadowisz się w tym fotelu tak jak mój ojciec. A więc nie tylko fizyczność, ale coś, znaczy fizyczność twarzy, prawda, ale coś jeszcze w genach, w ruchach. Wie pani, kiedy ja zobaczyłem stryja tu w Polsce, bo już jak byłem w Kanadzie, to nie żył, ale jak go zobaczyłem w Polsce, to było mniej więcej 11 lat po śmierci mojego ojca. Ojciec zmarł dość wcześnie. I to było niesamowite przeżycie, kiedy ja w stryju widziałem rysy ojca. Nie tylko na twarzy, ale właśnie i w dłoniach. To niesamowite wrażenie. Więc te podobieństwa w rodzinie pokazują się. Ja jestem także podobny do brata pradziada Skąpskiego, którego zdjęcie przytoczyłem w tomie pierwszym. I podczas wielu spotkań, ja miałem ponad 40 spotkań przy okazji promocji tomu pierwszego i drugiego, trzeci dopiero zaczynamy. Podczas spotkań, kiedy pokazywałem zdjęcie tego, wyświetlałem, prawda, na ekranie zdjęcie tego stryjecznego pradziada, to sala potwierdzała, że jest podobieństwo. To miłe.
Nie możemy w tej krótkiej rozmowie wyczerpać wszystkich wątków, które w tych trzech olbrzymich tomach zostały zawarte. Odsyłamy Państwa do lektury, ale przejdźmy jeszcze do wątku krakowskiego. Właśnie z Ząbkowic Zofia z mężem przenoszą się do Krakowa, zamieszkując u córki. Później po śmierci męża Zofia jest tam jeszcze chyba przez 10 lat sama.
Tak, no Zofia jest po raz trzeci w Krakowie, bo tak jak mówiliśmy na początku, pierwszy okres to okres dziecięctwa,
młodość
na Rukszewskiej i Jagiellońskiej. Potem, tuż po wojnie, tuż po wyzwoleniu, kiedy stryj Antoni, najstarszy, pierworodny, już zakończył pracę w Chełbdowie, podziękowano mu za tę pracę, przenoszą się wszyscy do Krakowa i do momentu objęcia tego zakładu ogrodniczego w Ząbkowicach przez mniej więcej półtora roku babcia mieszka po raz drugi w Krakowie. I po raz trzeci po 50 roku, od 51 już jako wdowa, mieszka właśnie u najmłodszej córki, matki Bogdana, Wandy Rogatkowej, korzystając, dopóki siły i możliwości, z tego, co Kraków, osobie chłonnej na kulturę, może oferować. Bardzo interesujące są te notatki dotyczące wizyt w krakowskich teatrach. Ja korzystałem z pomocy archiwum Teatru Słowackiego, gdzie mi udzielano informacji o tym, kto występował w danej sztuce, o której babcia pisze, bo nie zawsze pisze o wszystkich aktorach, nie zawsze pisze o reżyserze. Bardzo ciekawe jest też porównanie, jaki jest odstęp czasowy pomiędzy premierą a obecnością babci w teatrze. To nie są zbyt długie okresy. Podobnie jak odnotowuje babcia swoje lektury, książki, które kupuje lub otrzymuje w prezencie, i też porównywaliśmy z redaktor tomów, z których lat były pierwsze wydania tych książek, a więc babcia czytała z reguły, czytała nowości wydawnicze, czyli śledziła to. Śledziła literaturę piękną, śledziła literaturę religijną i śledziła literaturę o sztuce.
Tutaj na trzeciej stronie mamy pana zdjęcie właśnie z tomem wspomnień i taki napis, właściwie życzenie Zofii Skąpskiej, może Bóg da, że słowa te zachowają się i może po latach odczyta je który z naszych wnuków i nada tej historii nowy kształt. To się spełniło, ale mam wrażenie, że to tytaniczna praca. Kilka lat trwało opracowywanie, spisywanie, samospisywanie, a później opracowanie opatrzenie tymi przypisami też bardzo pracochłonne. Zresztą te przypisy bardzo są tutaj przydatne. Myślę, że też dla młodszych czytelników, którzy tych realiów nie znają. Chapeau bas za taką pracę.
Dziękuję, dziękuję za te słowa. No, praca nad trzema tomami, już ta stricte edytorska, zaczęła się w 2017.
No, najpierw pan przepisywał.
Ale tak? Najpierw przepisywałem, wcześniej przepisywałem dość nieregularnie, bo pracowałem zawodowo, więc to było wykorzystywanie jakichś wolnych chwil co pewien czas.
Jest pan prawnikiem,
dodajmy. Jestem, tak. No ale wtedy byłem wydawcą, byłem dyrektorem PIW-u, ale taka praca już rzeczywiście nad wydaniem tomu pierwszego zaczęła się w 2017 roku. Dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem były te słowa babci, w jakimś sensie profetyczne. Ważne jest też to, że babcia to zapisała wiosną 51 roku, a to jest moment, w którym ja pojawiłem się na świecie, jako 21 wnuk. Więc to jakby dodatkowy taki symboliczny znak.
Że 21 zeszytów i 21 wnuk.
No i że pojawiam się w momencie, kiedy babcia to pisze, czyli jakby jest to wyzwanie skierowane do mnie. Cieszę się, że udało się to spełnić, cieszę się, że te trzy tomy są na rynku.
Tutaj mamy też dyplom, który pan otrzymał i nagrodę specjalną magazynu książki.
Tak,
proszę się pochwalić.
Magazyn literacki książki co roku, podsumowując rok wydawniczy, wręcza różnego rodzaju, w różnych kategoriach. Są książki miesiąca, są książki roku, wydarzenie edytorskie, wydawca roku. W tym roku przyznano 4 nagrody specjalne i to dla mnie bardzo ważne, w jakim towarzystwie znalazłem się, bo Olga Tokarczuk za Empuzjon wydawnictwa literackiego, Aleksandra Szarłat za książkę o Spatifie wydawnictwa Czarne. 3. nagroda powędrowała w ręce wydawnictwa Arkady za 7-tomową edycję albumów Sztuka Polska, no i ja jako 4, więc towarzystwo wyśmienite, lepszego nie można sobie wymarzyć.
Bardzo gratulujemy i odsyłamy wszystkich państwa do lektury. Zofia z Odrowąż z Pieniążków Skąpska, Dziwne jest serce kobiece, tom 3 Wspomnienia z Ząbkowic i Krakowa, ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik, jak 2 poprzednie tomy. A naszym gościem był dzisiaj Rafał Skąpski, autor opracowania wspomnień przepisanych z rękopisu, wstępu, komentarzy, przypisów, a także doboru materiału ilustracyjnego i tablic genealogicznych. Bardzo dziękujemy, Rafał Skąpski.
Dziękuję bardzo, miłej lektury.